Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z Piotrem Brysaczem, dziennikarzem, redaktorem, szefem wydawnictwa Paśny Buriat i dyrektorem artystycznym Festiwalu Literackiego Patrząc na Wschód. To jest ten element, bez którego, jak rozumiem, także wydawnictwa by nie było, tego zainteresowania Wschodem by nie było. I jest to kolejny element tego Wschodu w pana genach.
To prawda. Nie byłoby wydawnictwa, gdybym nie spotkał dobrych kilka lat temu Piotra Malczewskiego, podróżnika, który wielokrotnie jeździ nad Bajkał, też człowieka zafiksowanego na wschodzie i na tamtym kierunku świata. Piotr i podróżował żaglowozami przez pustynię Gobi, za nią Grebieniów, i też chodzi z saniami po Bajkale zamarzniętym, proszę państwa. Był tam ze 13 razy. W tym roku po raz pierwszy od 12 lat nie pojechał na ten zamarznięty Bajkał. Dzięki temu będziemy mogli jakoś sprawniej przeprowadzić zbiórkę na Festiwal Literacki Patrząc na Wschód, bo my jesteśmy jedynym festiwalem w zasadzie, tak, jedynym festiwalem w Polsce, który tylko i wyłącznie dzięki państwa hojności, dzięki tej zbiórce jest organizowany raz w roku w Budzie Ruskiej. Natomiast festiwal i wydawnictwo, może skończę, tak, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie spotkanie moje z Piotrem Malczewskim, gdyby Piotr Malczewski mnie kiedyś nie zaprosił do swojego gospodarstwa, do 150-letniego domu po Staroobrzędowcach i na swoje podwórko, w której to przestrzeni ja się zakochałem. Wyobraźcie sobie państwo 150-letnią drewnianą chałupę, tak jak ona kiedyś stała. Piotr pielęgnuje to i szanuje. I gospodarstwo, podwórko właściwie, które należało do Staroobrzędowców, którzy przyjechali z Rosji na Suwalszczyznę, gdy musieli uciekać po reformach w cerkwi patriarchy Nikona. Gospodarstwo dochodzi do rzeki, do Czarnej Hańczy. Jest czarna bania, zwana niepoprawnie politycznie łaźnią, a już po prostu niepoprawnie politycznie sauną. Czarna bania, czyli taka bez komina, w której się odbywa suche kąpiele. Potem wskakuje się do Czarnej Hańczy. Stała tam jeszcze wówczas mongolska jurta i chlew przerobiony na galerii fotografii, gdzie Piotr, podróżnik, pokazywał i prezentował te swoje fotografie. Jest i stała wystawa fotografii poświęcona staroobrzędowcom, ale też odbywały się pokazy slajdów i też pokazy fotografii Piotra z nad Bajkału czy z pustyni Gobi. I ja po prostu zobaczyłem tę przestrzeń i oszalałem. Zapytałem Piotra, mówię: Piotr, czemu ty nie spróbujesz zrobić tutaj jakiejś imprezy dużej takiego, jakiegoś festiwalu? Przecież to jest wymarzone miejsce. A Piotr na to: a pomógłbyś mi? Mówię: no dobra, spróbujemy coś zrobić. No i tak budowaliśmy ten festiwal. W tym roku odbędzie się już 6. edycja Festiwalu Literackiego Patrząc na Wschód, i on rósł z roku na rok. Mamy już takie swoje anegdoty festiwalowe z Piotrem. Śmiejemy się, bo przy pierwszych edycjach festiwalowych, kiedy udało nam się zaprosić 4 lata temu Jacka Hugo Badera, to do nas dzwonili ludzie i Piotr odbierał telefony w rodzaju: proszę pana, bo my na to spotkanie z Baderem, ale czy to jest ten Bader? Tak, to jest ten Bader, autor Dzienników Kołymskich, między innymi. Wie pan, pan się śmieje, ale my prosto z Krakowa jedziemy, to wolimy się upewnić. I to takie opowieści założycielskie, po prostu ludziom nie mieściło się w głowie i nie wierzyli w to, że w Budzie Ruskiej, na wsi, gdzie stoi kilkanaście chałup, może odbywać się coś, co się nazywa festiwalem literackim, co zazwyczaj przypisane jest do dużego miasta, do sklimatyzowanych sal, a potem okazało się, że znowu z Piotrem mieliśmy rację, bo w tych samych momentach, w którym my budowaliśmy Festiwal Literacki Patrząc na Wschód, Olga Tokarczuk, szacowna nasza noblistka, budowała swoje góry literatury, Filip Springer budował Miedziankę Fest, a Literacki Sopot zaczął wychodzić z klimatyzowanych sal na plażę sopocką, więc okazało się, że w tym szaleństwie jest metoda właśnie, a Szczebrzeszyn w ogóle zbudował miasteczko, tak, że trzeba wychodzić w plener i że to jest coś, co zupełnie zmienia i postrzeganie tych ludzi, których zapraszamy, żeby opowiadali o świecie, który oni widzieli, reporterów, bo my mamy takie właśnie skrzywienie reportersko-podróżnicze przy organizacji tego festiwalu, ale też te opowieści są zupełnie inne. Czym innym jest opowieść Jacka Hugo Badera czy Wojciecha Jagielskiego, który u nas gościł 2 lata temu, właśnie na podwórku, bo my nie mamy nic innego. Główną sceną festiwalową jest podwórko pomiędzy tym chlewem przerobionym na galerię fotografii, a Piotra domem, tym 150-letnim, w którym on mieszka. I to podwórko jest w części piaszczyste, w części porośnięte trawą. No wiecie państwo, jak podwórko, które jest normalnie użytkowane. My z tej galerii wystawiamy ławy na to podwórko i to jest główna scena festiwalowa. I ludzie kupili tę opowieść.
Ale
natomiast chciałbym jeszcze skończyć ten wątek z paśnym buriatem, bo państwo pomyślicie, że jakiś wariat opowiada o rzeczach, które się zupełnie nie łączą, ale one na wschodzie wszystkie się łączą i wszystkie prowadzą do źródła. Paśny Buriat jest wydawnictwem festiwalowym. To jest wydawnictwo festiwalowe. My nie korzystamy z dotacji ministerialnych, więc wszystkie książki, które państwo kupujecie w wydawnictwie Paśny Buriat, mamy od pewnego czasu, od kilku tygodni właściwie już swój sklep internetowy. Więc wszystkie książki, które państwo kupujecie, są cegiełkami ze sprzedaży, których dochód przeznaczany jest na przyszłe edycje Festiwalu Literackiego Patrząc na Wschód. No i to tak się ze sobą wiąże.
Mówiąc o festiwalu, to właściwie on jest rzeczywiście literacki, ale ta formuła jest szeroka, bo to chyba nie tylko do końca festiwal stricte literacki, bo jest wiele tych, sama atmosfera tych spotkań pokazuje, że to jednak jest coś szerszego. Zresztą połączenie tego z wydawnictwem jest tylko tego dowodem też.
Tak, jest szerszy. My nie ograniczamy się do tego, zapraszamy ludzi. On ma takie skrzywienie w stronę literatury faktu i zapraszamy reporterów, którzy interesują się tamtą częścią świata. Do tej pory byli u nas i Małgosia Szejnert, i Wojciech Jagielski, Jacek Hugo Badry, to już państwo wiecie, ale też Marcin Meller, Janna Dziewit-Meller, był Wojtek Górecki, Jędrek Morawiecki, Michał Książek oprowadzał ludzi na spacerze ornitologicznym po Suwalszczyźnie, był też Staszek Łubieński. O Boże, ja nie wiem, kto u nas nie był. Ilona Wiśniewska u nas była, Małgosia Reimer w tamtym roku była. Także zapraszamy tych ludzi, którzy interesują się właśnie tą częścią świata, natomiast zdajemy sobie sprawę też, że jeśli ktoś przyjeżdża na 3-4 dni, to też być może zechce doświadczyć czegoś innego niż tylko opowieść i spotkanie autorskie. Więc są i spacery ornitologiczne, i sprzątanie brzegów Czarnej Hańczy, ale też pokazy slajdów, pokazy filmów, warsztaty przyrodnicze, warsztaty dla dzieci. W tym roku będziemy mieli genialną, uważam, wystawę ptasich piór. Są takie, wiecie państwo, wyklejanki i te pióra są poukładane, ale co ja będę państwu opowiadał? Państwo przyjedziecie, to zobaczycie.
A no właśnie, między 13 a 16 dniem sierpnia w tym roku został zaplanowany.
Ale to nie wszystko, bo jesteśmy jedynym festiwalem literackim w tym kraju, który organizuje dwa festiwale. Od 11 do 13 czerwca, proszę państwa, to jest ten weekend bożociałowy, organizujemy drugą edycję festiwalu Powsinuk, festiwalu z takim wychyleniem w stronę podróży bardziej. To jest taka bardziej formuła opowiadająca o podróży jako doświadczeniu. Natomiast ten literacki festiwal Patrząc na Wschód, który odbywa się od 13 do 16 sierpnia, też w Budzie Ruskiej, jest bardziej w stronę jakby tej formuły reporterskiej, tej opowieści, którą się przywozi z podróży, a nie podróży jako doświadczeniu. Więc to są te dwie imprezy, które w tym roku zorganizujemy. No i co? I trochę już wiemy, kto będzie.
No właśnie, to może pan zdradzić naszym słuchaczom, czego się można spodziewać w tym roku w Budzie Ruskiej?
Tak, państwo się pierwsi tego dowiecie. Na festiwalu Powsinuk od 11 do 13 czerwca będzie na przykład Michał Milczarek ze swoją powieścią o książce Donikąd i podróżowaniu na kraje i skraje imperium rosyjskiego. Przepiękna, cudowna opowieść. To wiecie państwo, ta jego książka, jeśli państwo nie czytaliście jeszcze Michała Milczarka, polecam to. Jeśli ktoś zadałby sobie kiedyś trud i połączył Wschód Andrzeja Stasiuka z opowieściami Ziemka Szczerka, to mniej więcej wyjdzie im Milczarek. To jeśli państwo lubicie te klimaty, to gorąco zapraszam. A na festiwalu literackim Patrząc na Wschód od 13 do 16 sierpnia między innymi spotkanie z Agnieszką Pajączkowską, ale też z Adamem Wajrakiem, z Adamem Robińskim i wiadomość z ostatniej chwili z Pawłem Goźlińskim wokół jego najnowszej książki Akan. Mamy też film dokumentalny o Bronisławie Piłsudskim, więc pewnie przed spotkaniem z Pawłem Goźlińskim pokażemy ten film. No i oczywiście warsztaty dla dzieci, warsztaty dla dorosłych, kantyna festiwalowa. Dla każdego coś
będzie się na pewno działo. Gdzie szukać informacji szczegółowych na bieżąco o festiwalu?
Szanowni Państwo, my ciągle jesteśmy tuż przed otwarciem własnej strony internetowej, więc jeśli Państwo wpiszecie na Facebooku Festiwal Literacki Patrząc na Wschód, to Państwu te informacje wyskoczą. My tej strony jeszcze nie zdążyliśmy otworzyć, ale po prostu nam się tak ta impreza urosła i rozrosła, że my nie potrafimy wszystkich wątków połapać. Robiliśmy tę imprezę dla grona zaprzyjaźnionych naszych znajomych, a potem wiecie Państwo, jak to na wschodzie, tu znowu się wszystko zgadza, a potem zaczęli przychodzić inni. No to co, za płot wyprosisz, jak przychodzi, no na wschodzie się nie wyprasza. Więc tak zaczęli inni przychodzić na to podwórko, no i tak w tamtym roku badaliśmy wyporność tego podwórka i na spotkaniu z Szymonem Hołownią zdaje się, że 400 osób było, ale jeszcze kilkanaście wolnych miejsc na tym podwórku było, także zapraszamy i w tym roku. Więc nie uchodzi wypraszać na wschodzie. Ta impreza nam się rozrasta.
Wszyscy się zmieszczą.
Także no, najpewniejszym źródłem informacji jest nasz profil na Facebooku. Proszę tam szukać informacji o festiwalu.
Będziemy też na bieżąco informować w naszym programie o festiwalach, ale mam też nadzieję, że będzie też okazja do rozmowy i do informowania o kolejnych publikacjach wydawnictwa Paśny Buriat. Stąd moje pytanie, co w najbliższym czasie szykuje pan do wydania? Wspomnieliśmy o książce o Syrii, która lada moment, ale rozumiem plany wydawnicze, to jeszcze coś tam w zanadrzu pan trzyma.
Tak, oczywiście, ponieważ Paśny Buriat nie składa się tylko z książek, które opisują wschód, ale interesuje nas również natura, ten nurt i wątek ekologiczny, więc wydaliśmy w ubiegłym roku Marka Piuro Kalendarz Ptaków, opowieści o ptasim życiu i zwyczajach na cały rok. Natomiast w tym roku wydamy na wiosnę drugą książkę Marka Piuro. Tym razem to będzie opowieść o głosach ptaków i ta książka będzie, proszę Państwa, interaktywna. To rzecz będzie polegała na tym, że Państwo będziecie mogli sobie zajrzeć do tej książki, a ona będzie śpiewać. Ale będziecie musieli jeszcze mieć do tego telefon. Więcej nie zdradzę, ale naprawdę myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo pisać o głosach ptaków, żebyście Państwo nie mogli ich posłuchać, to tak się nie da. Więc na pewno książka Marka Piuro, na pewno bliżej wiosny, bliżej myślę, że maja, bo musimy zdążyć na festiwal Powsinuk. Opowieść o kolei transsyberyjskiej Piotra Malczewskiego, też wydamy tę książkę, a w tej serii Paśne Kraje wyjdzie jeszcze opowieść i książka Marcina Sawickiego o Armenii i o Tadżykistanie. To tak mniej więcej na te 3 miesiące najbliższe, a do tego czasu Państwo może przeczytacie te wszystkie książki Paśnego Buriata, które udało nam się do tej pory zbudować, ułożyć, wydać.
Warto to robić. Pytam, bo te rzeczy, o których pan mówi z taką wielką pasją i z takim organicznym zaciekawieniem, zainteresowaniem i ja bym powiedział wręcz z czułością, to nie są rzeczy, które sprzedają się w ogromnych nakładach, z którego wydawnictwo tak nieduże przecież, jak pan mówi, na dorobku może czerpać duże zyski.
Wie pan, ja już mam ponad 40 lat i już różne rzeczy w życiu widziałem i byłem i biedny i troszkę bardziej bogaty. Bogaty nigdy nie byłem, ale miałem takie okresy w życiu, że nie miałem na chleb albo miałem tak na styk na ten chleb, a miałem też takie okresy w życiu, że mi po prostu nie brakowało na ten chleb. I z perspektywy tych 40 paru lat, które mam na karku, wiem jedno, że nie ma w życiu ważniejszej rzeczy niż sprawiać innym ludziom radość, niż to, że się zobaczy ten blask w oczach innego, w oczach drugiego. Tylko to może pan dać tak naprawdę ludziom. No a sztuka jest to tak skalkulować, żeby pan po prostu mógł tę radość tym ludziom dawać, więc to rynek książki, jak wygląda w Polsce, wszyscy wiemy, natomiast trzeba coś w życiu robić i tak policzyć wszystko, żeby po prostu móc tę przyjemność innym sprawiać. Nie sztuka sprawić przyjemność ludziom jedną książką i potem powiedzieć, no nie mam za co wydać drugiej. No sztuka to tak wszystko budować, żebyście państwo mieli przyjemność kilka razy w roku. Ale dla mnie, wie pan, gdybym ja myślał o pieniądzach, to pewnie poprosiłbym moich przyjaciół, czy by mi nie znaleźli, albo nie pomogli znaleźć jakiejś pracy w agencji reklamowej w Warszawie. Natomiast pieniądze są, albo ich nie ma. No. Natomiast radość w życiu człowieka to jest rzecz bezcenna i tego się w życiu trzymam, bo ja, wie pan, ja całe życie powtarzam tę opowieść i tym pewnie skończę. Jestem tym, kogo w życiu spotkałem. I jestem tym ludziom wdzięczny, których w życiu spotkałem, natomiast im jestem też coś dłużny. To doświadczenie, którego nabyłem dzięki temu, że mogłem spotkać ich na swojej drodze, to ja je muszę oddać, ja je muszę podać dalej. I to jest tak naprawdę filozofia Paśnego Burjata.
I to jest ta filozofia wschodu, jeszcze bym dodał, bo słuchając też pana opowieści i zerkając do tych książek, no nie sposób nie odnieść się wrażenia, że ten wschód po prostu jest w nas, jeśli jest.
Jest, z całą pewnością jest. Jest i on się czasami objawia na dobre, a czasami się objawia na złe. Wschód to jest też to, że czasami moja rodzina nie jest w stanie ze mną wytrzymać, bo człowiek z wschodu jest jak parny lipcowy dzień z burzą w środku, tak? Długo, długo nic, potem wyładowania atmosferyczne, o których wszyscy nie mają zielonego pojęcia, dlaczego one się pojawiły, a potem pełen uśmiech i idziemy dalej, tak? No tak działa też natura, tak działa też natura wschodnia, która ma tę skłonność jednak ku podróżowaniu w okolicach butelki. No i wszystko trzeba robić, żeby w tej butelce nie utonąć, tak? No to są też opowieści wschodnie, tak? Ale myślę, że wschód jest wart tego, żeby na ten wschód zaglądać, że to jeszcze jest jedna rzecz. My zapominamy, że to jest sama Rosja, to jest 1/8 część świata, przykryta tą opowieścią putinowską, przykryta tą opowieścią polityczną, o polityce, tak? Pod którą nam się nie chce czasami zaglądać, jak pod stary, zużyty, zetlały koc. Natomiast pod tą opowieścią są ludzie. A ci ludzie na tej przestrzeni 1/8 części świata, na tym ogromnym, olbrzymim stepie, to jest kilkaset nacji, kilkaset języków, kilkaset kultur, wyznań, religii. I jeśli rozmawiamy też o cywilizacji, to rozmawiamy o czymś, co szło do nas ze wschodu, co szło do nas z Syrii, co szło do nas z Kaukazu. To w Armenii kościoły budowano wcześniej niż tu u nas, w tej części świata. I to tam jest mityczna góra Ararat. To tam się, proszę państwa, wszystko odbywało. My czasami jesteśmy zniechęceni tą opowieścią polityczną. Nie zaglądamy pod tę podszewkę świata i pod tę kołderkę. Zwyczajnie nam się nie chce. No, ale proszę państwa, takie są fakty. Ten wschód jest taki. Ten wschód jest bogaty kulturowo, bogaty językowo. I to jest opowieść, myślę, że warta grzechu.
Piotr Brysacz, dziennikarz, szef wydawnictwa Paśny Burjat, a także dyrektor artystyczny Festiwalu Literackiego Patrząc na Wschód, był gościem Studia Wschodniego. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w Budzie Ruskiej podczas któregoś z tych festiwali.
W Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Nasz program wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.